środku dnia.
W jaki sposób Polska może podjąć na arenie międzynarodowej kwestię reparacji wojennych od Niemiec? Wyliczono, że w wyniku II wojny światowej straciliśmy ponad 6 bilionów złotych. Czy temat reparacji jest już zamknięty? Czy należy i jak do niego wracać? Naszym gościem jest dzisiaj profesor Stanisław Żarko z Instytutu Zachodniego i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za bardzo dobrą kawę.
No teraz przejdźmy do konkretów. Panie profesorze, kwota, jaka została tydzień temu podana, jest ogromna. 6 bilionów złotych, 200 miliardów. I taka niewyobrażalna, no bo to te zera, aż się, jak się napisze tę kwotę, to właściwie te zera jest trudno policzyć. Być może łatwiej skalę tej kwoty i skalę też tych, co odzwierciedla zniszczenia, tak? Bo to tak należy to pojmować. No, podzielimy przez liczbę obywateli, to na osobę, proszę państwa, na każdego obywatela wychodzi 163 tysiące złotych. Czteroosobowa rodzina to jest ponad 600 tysięcy złotych. No to kto by takich pieniędzy nie chciał, oczywiście. Natomiast to bardziej podzieliłem to, żeby pokazać skalę. Panie profesorze, pan czytał ten raport, częściowo przynajmniej, bo wiadomo, że jest to bardzo obszerny dokument. Czy jak i co zostało tam policzone? Skąd ta kwota się wzięła?
Znaczy, ja od razu zastrzegam, że ja nie jestem historykiem gospodarki i nie jestem ekonomistą, więc tutaj z jakąś oceną kompetentną no, nie będę się popisywał. Natomiast ten raport, ten dokument, na który czekaliśmy 5 lat przecież, prawie, no, zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie i dobrze się stało, że wreszcie ten dokument został opublikowany. On jest znacznie bardziej dokładny niż pierwszy raport, który został opublikowany w roku 1947 przez Biuro Odszkodowań Wojennych, ale już wówczas stwierdzono, że te straty były ogromne, uznano na podstawie meldunków sołtysów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Jeszcze wtedy przecież te straty były widoczne, można było je bardziej dokładnie nie oszacować. Stwierdzono, że Polska straciła 38% majątku narodowego i uznano, że to była mniej więcej 13-krotność budżetu państwa polskiego, Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1938. Ale moja druga uwaga będzie nieco inna, mianowicie co innego są straty wojenne, które rzeczywiście były ogromne i z tego ta kwota odzwierciedla przecież polskie straty z lat 39-45. To są oczywiście straty wynikające z działań niemieckich sił zbrojnych i okupanta niemieckiego. Nie uwzględnia się strat, które ponieśliśmy ze strony Związku Sowieckiego, a w jakiś sposób przecież te straty są pochodną niemieckiej agresji z 1 września 1939, ponieważ właśnie ta agresja pociągnęła za sobą, ta pierwsza katastrofa pociągnęła za sobą dalsze katastrofy, jakim był 17 września 1939 roku, wkroczenie Armii Czerwonej na Kresy Wschodnie, zagarnięcie połowy terytorium Rzeczypospolitej i zbrodnie wojenne, ale też które popełniło NKWD, ale też to, że Polska po roku 45 się na 45 lat znalazła w sowieckiej strefie wpływów, była pozbawiona planu Marszala, była też wydana na pozostawanie w niewydolnej gospodarce typu sowieckiego. To też jest konsekwencja 1 września roku 1939. Ale jeszcze wrócę do mojego wywodu. Czym innym są straty wojenne, a czym innym są reparacje. Mianowicie odszkodowania, nazwijmy to zadośćuczynieniem materialnym. I tutaj pamiętać trzeba, że nigdy w historii nie zdarzyło się, że jakieś państwo wyrównało całkowicie straty, jakie wyrządziło w jakimkolwiek konflikcie i zdawali sobie z tego alianci, zdawali sobie z tego przywódcy wielkiej koalicji antyhit. klerowskiej, wyciągnęli wnioski ze sprawy reparacji po pierwszej wojnie światowej, kiedy nie udało się od Niemiec tych ogromnych kwot wyegzekwować i ustalono, że to będzie tylko częściowe zadośćuczynienie materialne. Padła na konferencji jałtańskiej i poczdamskiej kwota 20 miliardów ówczesnych dolarów według wartości z roku 1938 jako łączna kwota reparacji, jakie od Niemiec zostaną wyegzekwowane. Z tego Związek Sowiecki miał otrzymać połowę, czyli 10 miliardów dolarów, a Polska miała otrzymać za pośrednictwem ZSRR 15%, czyli 1,5 miliarda ówczesnych dolarów. I to można przeliczyć na obecną wartość. Wychodziło to mniej więcej, nie wiem, tam 120 kilka miliardów złotych.
Ale o milionach nie dostaliśmy tych pieniędzy.
Dostawaliśmy reparacje w latach 1945-1953 za pośrednictwem ZSRR. To były dobra cenne. To były statki zużyte w tabor kolejowy, lokomotywy, materiały pędne, maszyny, urządzenia, ale także na przykład w roku 1945 Sowieci nam przekazali 7 bodajże milionów egzemplarzy dzieł Lenina, Stalina, Marksa, Engelsa, wydrukowanych w języku polskim w drukarniach Niemiec Wschodnich, w sowieckiej wówczas jeszcze strefy okupacyjnej, i policzono to, że to jest 10% wartości reparacji za rok 1949. I tego typu kwiatki się zdarzały i wcześniej, i później. Akurat ten dokument został opublikowany już dość dawno temu. Ale ważniejsze jest to, że jednocześnie rząd ZSRR wymusił na marionetkowym rządzie Edwarda Osóbki Morawskiego 2 tygodnie po zakończeniu konferencji poczdamskiej, mianowicie 16 sierpnia roku 1945, została zawarta umowa wykonawcza związana ze sprawami reparacyjnymi, w wyniku której Polska zobowiązała się, że będzie przez cały okres otrzymywania reparacji za pośrednictwem ZSRR dostarczać węgiel kamienny i koks Związkowi Sowieckiemu, i to w wysokości od kilku milionów ton węgla rocznie do po kilkanaście milionów ton węgla rocznie i koksu. Sowieci sobie to wyliczyli w ten sposób, mianowicie prawem Kaduka wymusili na Polsce to, twierdząc, że Polska utraciła Kresy Wschodnie w roku 1939, ale uzyskała ziemie zachodnie i północne kosztem Niemiec, zgodnie z postanowieniami konferencji Wielkiej Trójki. I te nowe ziemie poniemieckie są znacznie bardziej wartościowe i w związku z niż Kresy Wschodnie, i w związku z tym Polska musiała w cudzysłowie wyrównać, prawda? Więc pod koniec...
I ten węgiel szedł za 1/10 wartości.
Za kilka razy mniej, to było 1 dolar, chyba 22 centy za tonę węgla, 1 dolar 44 centy za tonę koksu, i to było w niektórych okresach prawdopodobnie pokrywało to zaledwie koszt wydobycia i transportu na granicę.
Panie profesorze, czyli w zasadzie możemy powiedzieć, nie wiem, czy ktoś próbował wyliczyć te dobra, które dostaliśmy w ramach reparacji i od Związku Radzieckiego, że to jednak nie oddawało zupełnie skali zniszczeń, czy tego, co Polska straciła w latach 39-45.
Tak, wartości tego już nie uda się ustalić. Później w roku 1957 stronie polskiej udało się, tutaj Władysław Gomułka poniósł pewne zasługi w tej kwestii, uzyskać ileś tam milionów złotych z ZSRR, ale Nikita Chruszczow w Gomułce w pewnym momencie powiedział, że jeżeli Polska będzie stawiała tę sprawę w sposób tak ostry, to Związek Sowiecki zastanowi się, czy będzie nadal popierał polskie obstawanie przy trwałości granicy zachodniej, granicy na Odrze i Nysie.
Czyli szantaż.
Czyli szantaż. I Gomułka to miał cały czas z tyłu głowy. Gomułka później twierdził, powiedział co zresztą kanclerzowi Wilhelmu Brandtowi w roku 1970, gdy zawierano ten słynny traktat PRL-RFN o nawiązaniu stosunków i uznaniu granicy na Odrze i Nysie, że potwierdza zrzeczenie się przez Polskę reparacji w roku 1953.
Panie profesorze, sytuacja prawna Niemiec po 1945 roku była o tyle skomplikowana, że mieliśmy ten kraj podzielony na dwa zupełnie różne organizmy. Czy to też ma jakiś wpływ na kwestię domagania się reparacji? My teoretycznie z NRD te reparacje dostawaliśmy przez Związek Radziecki. Czy w takim razie RFN także tutaj jakieś dobra przekazywał?
Tutaj to są ograniczone ilości. W roku bodajże 46 czy 47 alianci zachodni wstrzymali przekazywanie tych dóbr ze stref zachodnich Sowietom i Polsce w ten sposób. I właściwie do roku 53 eksploatowana była maksymalnie przez Sowietów właśnie sowiecka strefa wschodnia, a później od roku 49 NRD, Niemiecka Republika Demokratyczna, które to ziemie poniosły największe straty z tytułu właśnie eksploatacji przez Sowietów, co zresztą znalazło odzwierciedlenie w marnej kondycji finansowej NRD i co skończyło się wybuchem Wielkiego Powstania Ludowego w Niemczech Wschodnich, w kilkudziesięciu niemieckich miastach. Tak wybuchło powstanie 17 czerwca roku 53. No zostało krwawo stłumione, ale na Kremlu uznano, że jednak trzeba wesprzeć finansowo NRD, a przynajmniej zaprzestać pobierania tych dóbr materialnych, czego świadectwem była rezygnacja przez NRD, przez ZSRR z pobierania reparacji, do której musiała się przyłączyć Polska Rzeczpospolita Ludowa, rząd Bieruta. I to miało miejsce w okresie w roku 53, w okresie największego uzależnienia Polski od Kremla.
Panie profesorze, znalazłem tę informację, bo rozmawialiśmy przed audycją o tym raporcie Poznania z 2006 roku, który profesor Samson opracowywał też w instytucie.
Profesor Andrzej Sakson, ówczesny dyrektor Instytutu Zachodniego, to był zespół kilkudziesięcioosobowy archiwistów, historyków, ekonomistów.
Tutaj padła kwota 10,5 miliarda złotych. Także jest to kwota nieporównywalnie niższa oczywiście od tej, którą usłyszeliśmy, ale ten raport też on miał takie ograniczone, metodologią miał dosyć ograniczoną, bo tam chodziło głównie o majątek, zdaje się. Tam nie były te straty moralne liczone, ani żadne inne takie, które można byłoby także podjąć, no bo chociażby...
strat nie można oszacować, w jaki sposób
brak wykształcenia obywateli na przykład.
Jeżeli ktoś wyszedł z II wojny światowej okaleczony psychicznie, prawda, no to ile tutaj można domagać się? To są rzeczy policzalne, czy też wartość dóbr kultury, prawda? Tutaj tego też nie można oszacować.
Proszę
wartość
państwa.
Archiwaliów, wartość księgozbiorów, które były palone przez Niemców.
Czyli panie profesorze, znaczy jednym słowem jakby moralnie prawda jest po naszej stronie, możemy tak powiedzieć. Natomiast jest teraz pytanie, czy podnoszenie tego tematu i w jaki sposób podnoszenie tego tematu może doprowadzić do próby wyrównania takich strat? Jak pan patrzy na to?
No tutaj zdanie prawników jest podzielone. Ja wcześniej słyszałem wyłącznie opinię specjalistów w zakresie prawa międzynarodowego, którzy stali na stanowisku, że jednak to zrzeczenie się reparacji przez rząd Bieruta w roku 53 było skuteczne. Prawnie. Tutaj takim wyjątkiem był zmarły kilka lat temu profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza Jan Sandorski, który w roku 2004 publikował, to był wybitny znawca prawa międzynarodowego. On w roku 2004 publikował kilka artykułów i to na łamach poważnych czasopism naukowych i w pracy zbiorowej publikowanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie, w której powiedział, że to było wymuszone przez ZSRR i w związku z tym jest nieważne ab initio od samego
i tu
początku.
Wejdę panu profesorowi w słowo, dlatego że mamy uczennicę pana profesora, radcę prawnego dzisiaj, Beatę Komarnicką-Nowak, która zajmuje się kwestiami prawnymi reparacji. No i właśnie o tym 53 roku. Czy oświadczenie rządu PRL z 53 roku jest ważne?
Według profesora Sandorskiego, który napisał o tym duży artykuł naukowy, oświadczenie rządu z Bieruta z 23 sierpnia 1953 roku nie wywołuje skutków prawnych, dlatego że ono jest dotknięte nieważnością. I przyczynami nieważności bezwzględnej, o której pisze profesor Sandorski, są przede wszystkim przymus wobec przedstawiciela państwa, przymus wobec państwa polegający na groźbie lub użyciu siły oraz sprzeczność umowy z normą bezwzględną. Analiza profesora Sandorskiego, prawna analiza, prowadzi do wniosku, że w przypadku tego oświadczenia z 23 sierpnia rządu PRL doszło do wystąpienia wszystkich trzech przyczyn nieważności. Po pierwsze, czyli groźby użycia siły w stosunkach międzynarodowych, która powoduje z jednej strony wadę oświadczenia woli przy zawieraniu umowy międzynarodowej, z drugiej ich zakaz jest niekwestionowaną normą bezwzględnie obowiązującą. Trzeba powiedzieć, że terror stalinowski, który utrzymywał się przez pewien czas po śmierci Stalina, zagrażał użyciem siły zarówno przeciwko przedstawicielom państw, jak i wobec samych państw. Co to oznacza? Że rząd polski, podejmując albo w ogóle, bo jest dzisiaj nowa analiza historyków, między innymi pana Musiała, że profesora Musiała, że w ogóle nie doszło do uchwalenia tej uchwały. Są protokoły, które pokazują, że tam doszło do tego, że w zbiorze protokołów ten protokół z posiedzenia prezydium rządu z 19 sierpnia 1953 roku jest następczo dorobiony. Wskazują na to numer, który jest numer 27 przez 53 i na górze ktoś dopisał literkę A. Więc wydaje się, że profesor analizuje tutaj samo oświadczenie, z którego wynika, że ono jest bezwzględnie nieważne, jest dotknięte właśnie tą nieważnością, a historycy mówią, że kwestia wydarzeń pomiędzy 18 sierpnia a 23 kieruje naszą uwagę w stronę tego, że tam w ogóle nie doszło do żadnego takiego oświadczenia, ponieważ pod protokołami i pod tym oświadczeniem nie znaleziono żadnych podpisów. Więc to wszystko ma charakter pośpiechu i tego. I tak naprawdę w rezultacie to tych reparacji zrzekło się państwo sowieckie, a nie Polska.
A czy w tych dokumentach są jakiekolwiek inne kwestie dotyczące reparacji między Polską a Niemcami?
To jest tylko to oświadczenie, które obecnie podlega badaniom historyków, ale mówię, od strony prawnej przedstawiłam już panu tę analizę profesora Sandorskiego, że dotknięta jest, ona jest nieważna, o tak będzie prościej, ale dla naszych interesów sprawi rząd radziecki, a także wschodnio-niemiecki nie uznały za właściwe przeprowadzenie dwu- lub trójstronnych rokowań z rządem w Warszawie, co oznacza, że państwo polskie w tym wypadku nie miało pełnej suwerenności, więc wydaje się, że nie ma żadnego dokumentu, żadnej umowy, poza tym jednym wątpliwym oświadczeniem, które by mówiło o tym, że Polska prawnie zrzekła się reparacji wobec Niemiec.
A jakie możliwości prawne mamy w tej chwili? Umowa dwustronna między Polską a Niemcami, to oczywiście byłoby najlepsze wyjście. No ale jeśli nie dojdzie do takiego porozumienia?
No pierwsza rzecz została zrobiona. Trzyletnie prace przyniosły efekt w postaci raportu, który ma ponad 600 stron i opisuje kwestie zarówno strat, jak również widziałam, że zawiera w sobie raport prawny, czyli podstaw prawnych do wniesienia tych reparacji. Rzeczywiście wydaje się, że najprostszą w sensie technicznym, bo przecież po wypowiedzi kanclerza Scholza widać, że Niemcy uważają, że oświadczenie z sierpnia 1953 obowiązuje. Więc na początek należałoby doprowadzić do rozmów dwustronnych, w których racje zostałyby przedstawione. No i oczywiście najlepiej by było, gdyby doszło do takiego porozumienia, to jest oczywiste. Natomiast jeśli pyta mnie pana o możliwości międzynarodowe, no to strony, czyli Polska i Niemcy, musiałyby poddać to pod spór, który miałby rozstrzygnąć Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, ale to jest dobrowolne. Więc jeśli nie ma na razie woli w tym względzie, żeby się porozumieć, to na pewno to jest niemożliwe, jeśli chodzi o poddanie tej sprawy rozstrzygnięciu Międzynarodowemu Trybunałowi. Jak będzie? Nie wiem, ale na pewno należy rozmawiać. To nie jest praca na dziś, na jutro. To jest praca na lata. Ale wydaje się, że nie można jej odpuścić. Należy tę sprawę podnosić, bo są ku temu, jako prawnik, to mogę powiedzieć, ku temu podstawy prawne. Zaś co będzie i jaki będzie tego wynik, to musimy poczekać na rozmowy dyplomacji przede wszystkim.
Czyli w zasadzie droga prawna jest zamknięta?
Napoleon powiedział kiedyś, że dla Polaków nie ma rzeczy niemożliwych. To jest po pierwsze. Po drugie, chciałam powiedzieć, że właśnie o tym rozmawiamy, że prawnicy poddają jednak argumenty, które mówią o tym, że możemy rozmawiać. Pan mnie pyta, czy jest jakiś trybunał, który jutro wyda wyrok. No nie ma go. No ale kwestia reparacji wojennych, odszkodowań, to są rzeczy, które należy prowadzić pomiędzy stronami przez wiele lat. To nie chodzi o to, że dzisiaj. Być może, nie wiem, być może kiedy zmieni się rząd w Berlinie, ale to są kwestie, tak jak panu powiedziałam, rozmów międzyrządowych. Prawnicy dostarczają argumentów i jednym z nich jest właśnie ten, że oświadczenie z 23 sierpnia nie wywołuje skutków prawnych i o tym mówi wieloletni szef Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego, mówił, przepraszam, bo nie żyje, profesor Jan Sandorski.
Bardzo dziękuję. Radca prawny Beata Komornicka-Nowak wyjaśniała kwestie prawne. Panie profesorze, czy kiedykolwiek będzie jakaś wola polityczna za Odrą, tak realnie patrząc, czy rządowi w Berlinie będzie kiedykolwiek zależało na rozwiązaniu tej kwestii?
Ja może jeszcze tylko tytułem uzupełnienia dopowiem, że wczoraj w Rzeczypospolitej ukazał się duży artykuł profesora Mariusza Muszyńskiego, specjalisty z zakresu prawa międzynarodowego, publicznego, obecnie wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, który jest tego samego zdania, co profesor Sandorski, nieżyjący już profesor Sandorski, i który taką opinię też prezentował w tym zbiorze artykułów opublikowanym w roku 2004 przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Niemniej to są opinie odosobnione, a większość prawników jednak stoi na stanowisku, że no, tego nie da się podważyć, a zwłaszcza z tego względu, że Polska nie ma... Tak, że to jest ważne. Zresztą Polska Ludowa wielokrotnie potwierdzała, że to miało miejsce w roku 53, nawet we wrześniu. Wiceminister spraw zagranicznych PRL ogłosił to z trybuny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Później potwierdzano to w kolejnych latach i potwierdziły to rządy także III Rzeczypospolitej, między innymi w roku 1991 doszło do zawarcia tak zwanego układu Żabiński-Kastrup, na mocy którego Polska otrzymała śmieszną kwotę 500 milionów marek, nawet nie euro, wtedy jeszcze euro nie było, 500 milionów marek dla niektórych ofiar z okresu okupacji, i w zamian za to rząd polski zobowiązał się do niepopierania roszczeń odszkodowawczych polskich obywateli. A więc zostaje tutaj... A poza tym w roku 96 Polska sobie zastrzegła, że jeżeli chodzi o Trybunał Haski, o którym tutaj pani przed chwilą mówiła, że Polska się nie podda jurysdykcji tego sądu w odniesieniu do spraw sprzed roku 1989, ponieważ tam dobrowolnie państwa poddają się jurysdykcji tego Trybunału, a Republika Federalna Niemiec mniej więcej w tym samym czasie złożyła podobne zastrzeżenie. I tutaj pozostaje jedynie droga polityczna. I to jest
czyli
kwestia...
Czyli możemy się odwołać do morale.
Do morale. I to jest właściwie...
Poczucia sprawiedliwości.
Ja zwrócę uwagę, że tutaj panowała przez całe dziesięciolecie. Z jednej strony to takie cyniczne podkreślanie przez kolejne gabinety od Konrada Adenauera po Olafa Scholza, że ta sprawa na drodze prawnej jest zamknięta, ale jednocześnie kolejne rządy Republiki Federalnej Niemiec, Niemiec Zachodnich, usiłowały wymóc na Polsce potwierdzenie tego zrzeczenia się, a więc jednak była tam pewna jakaś niepewność prawna. Nie udało się Niemcom tego zrobić w roku 70. Polska nie potwierdziła tego publicznie na drodze podpis dołączenia odpowiedniego artykułu do układu polsko-zachodnio-niemieckiego, a kanclerz Kohl nawet w roku 90. próbował też wymóc na rządzie Tadeusza Mazowieckiego to osobne potwierdzenie zrzeczenia się reparacji z roku 53. Tak więc, ale jednocześnie, Niemcy, i to jest niemiecka słaba strona, mianowicie Niemcy podkreślają od wielu lat, że są tym cywilmacht, mocarstwem cywilnym, że jego, którego polityka zagraniczna odwołuje się do wartości, do moralności, do etyki. Oni odmieniają przez wszystkie możliwe przypadki słowo pojednanie i należy zwrócić uwagę na to, że jest to, że stoi to w rażącej sprzeczności z tymi właśnie oświadczeniami, że tutaj Polska się zrzekła w roku 53. I należy pamiętać o tym, że gdyby nie agresja niemiecka, to nie byłoby żadnego zrzeczenia się. Po prostu nie byłoby w roku 50 żadnego rządu Bolesława Bieruta, a po drugie, że no w ogóle nie byłoby potrzeby dochodzenia o jakieś zadośćuczynienie materialne. I z drugiej strony tutaj cynizm niemieckich kolejnych rządów, najpierw zachodnio-niemieckich, a później Republiki Federalnej Niemiec Zjednoczonej, już polega na tym, że no, czasami odnoszę wrażenie, że to było takie, taka gra na czas, takie wyczekiwanie, żeby aż po prostu ten problem rozwiąże się ze względów biologicznych, a teraz już zostało, kilkadziesiąt tysięcy.
Ale tu nie chodzi o te osoby, które jeszcze żyją, tylko chodzi o pieniądze, panie profesorze. To te osoby już nawet kiedy nie będą żyły za na przykład kilkanaście lat, to kwestia reparacji pozostanie.
No trzeba też upomnieć się o te osoby, które po prostu już nie żyją, ale po prostu zostały odprawione przez Niemców zachodnich z kwitkiem, bo sięgano po różne argumenty. Na przykład twierdzono, że między PRL a Republiką Federalną Niemiec nie ma stosunków dyplomatycznych, ale kiedy te stosunki zostały, a więc polskim ofiarom nie można wypłacić żadnych świadczeń, a gdy te stosunki zostały nawiązane w końcu lat temu 50, bo w tym rocznica upływa właśnie, a więc w roku 1972, to goszczący w Bonn minister spraw zagranicznych PRL Stefan Olszowski usłyszał, że już nie mogą wypłacić, ponieważ termin składania wniosków minął 31 grudnia 1969 i łącznie Polska z Republiki Federalnej Niemiec otrzymała w ramach świadczeń, oni tego nawet unikają starannie słowa odszkodowania, tylko nazywają to pomocą humanitarną, dobrowolną, ex gratia. Polska otrzymała według różnych szacunków sprzed lat kilku od 6 miliardów złotych do mniej więcej 12 miliardów złotych łącznych świadczeń humanitarnych. No to są szacunki sprzed kilku lat. Teraz mamy inflację dość poważną, więc można to sprowadzić do kilkunastu miliardów złotych, ale pamiętajmy, że koszt rocznych tylko wydatków państwa na pomoc z programu 500+, to jest 40 miliardów złotych, a więc to jest niesprawiedliwość i krzywda krzycząca o pomstę.
Panie profesorze, tak mam trochę wrażenie, że w zasadzie możemy liczyć tylko na to, że kwestia reparacji będzie jakąś poważną kartą przetargową w stosunkach polsko-niemieckich, na podstawie to której będziemy mogli takie próby podejmować, bo po dobroci ponowię moje pytanie, zanim odbiorę telefon od słuchacza, no, czy kiedykolwiek będzie zależało rządowi, tak, bo to kwestia polityki, ale także oczywiście presji obywateli, na rozwiązaniu tej kwestii. No, to tak
jest
czas
to, jest to kwestia rozpoczęcia wreszcie konkretnych negocjacji w tej kwestii, ale to musi zacząć się od polskiej noty dyplomatycznej. Ta nota jeszcze nie została złożona. Mhm. Ostatnia nota dyplomatyczna jeszcze rządu PRL została jeszcze wówczas w Bonn złożona w październiku roku 1988 przez rząd jeszcze wówczas Mieczysława Rakowskiego.
A czyli czekamy na pierwszy krok.
Okrągły stół, Zjednoczenie Niemiec i sprawa spadła z agendy.
61 865 4654, proszę Państwa, teraz bardzo krótkie pytania poprosimy. Panie Andrzeju, dzień dobry.
No witam, dzień dobry. Tak się przysłuchuję tej rozmowie z panem profesorem i tam z całym szacunkiem powoływanie się na pana profesora Sandorskiego. Pozwolę sobie, chociaż nie jestem specjalistą od prawa międzynarodowego, aczkolwiek miałem czwórkę na indeksie, ale to było lata temu. Chodzi mi o to, że moim zdaniem, tak sobie pobieżnie przeczytałem te wszystkie oświadczenia i dokumenty z tamtych lat, no pod względem prawnym to Polska, państwo polskie nie ma podstaw prawnych, podkreślam, do domagania się reparacji. Tam jest kwestia złożenia oświadczenia, tam pani mecenas się powoływała na złożenie oświadczenia pod przymusem i tam, ale no jest kwestia w prawie cywilnym, co to jest złożenie oświadczenia pod przymusem, to jest zupełnie inna sprawa na dość długą dyskusję, ale bo też są zdania prawników podzielone autorytetów, co to jest złożenie oświadczenia czy zawarcie umowy pod przymusem. No ale uważam, że podstaw prawnych no w tej chwili nie ma, dlatego że Polska, jakby nie patrzył, była wtedy w tamtym czasach za Bieruta no jednak uznana za jakiś suwerenny byt, jaki by on nie był, ale była na arenie międzynarodowej uznana za odrębne państwo. I czy tam przywódca tego państwa, czy że złożył takie czy inne oświadczenie, no.
Czyli panie Andrzeju, ta droga prawna pana zdaniem jest zamknięta. Jakieś pytanie do pana profesora w kwestii historycznej?
No czy... nie, no w sumie okay. Zgadzam się z panem profesorem. Chodzi mi tylko o to, a jeżeli chodzi o jakieś dobrowolne tam powiedzmy tego, no to raczej śmiem wątpić w to, żeby Niemcy się
panie Andrzeju, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Panie profesorze.
Ja dziękuję bardzo, bo to był bardzo ciekawy i ważny głos. Ja w pełni to stanowisko podzielam. Polska była uznanym podmiotem prawa międzynarodowego, reprezentowana w Organizacji Narodów Zjednoczonych. A w kwestii tego przymusu, to ja przypuszczam, że tutaj żadnego przymusu być nie musiało. Rząd Bieruta był do tego stopnia bezwolny, że wręcz odgadywał sowieckie życzenia, żeby je... A poza tym w jakiś sposób wówczas w realiach roku 53 było to dla Polski korzystne, ponieważ już nie musieliśmy od 1 stycznia roku 54 nie dostawaliśmy reparacji, które już były wątpliwej wartości, ale jednocześnie nie musieliśmy dostarczać na wschód po kilkanaście milionów ton węgla kamiennego i koksu. I to w jakiś sposób te słowa, które padły na jednym z posiedzeń rządów, że rząd polski przyjmuje z wdzięcznością właśnie nawet to gotowość Sowietów do już nieżądania tych kolejnych kilkunastu milionów złotych, mogłoby rzeczywiście słuszne.
No i kwestia granicy zachodniej, o której pan wspominał, czyli szantaż odnośnie tych gwarancji. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja odnośnie tej sprawy, moim zdaniem jak najbardziej tutaj Niemcy powinni się w jakikolwiek sposób, w cudzysłowie, nam odwdzięczyć za to, co nam zrobili. Cóż, nie chodzi o jakieś tam kwoty i tak dalej. My też utraciliśmy ziemię i tak dalej. Oni tak samo, Rosja częściowo też została przesunięta i tak dalej. Także no tutaj na pewno te sprawy powinny być w jakiś sposób rozwiązane przez Niemcy. Ale jest też taki artykuł bodajże Unii Europejskiej, numer 414 Traktatu Unii Europejskiej. On mówi o czymś takim, że kto wyrządził szkody, powinni te szkody naprawić. Niemcy te szkody wyrządzili, powinni to zrobić. I jeżeli tutaj nie ma jakiegoś trybunału tak zwanego, który by się tym zajął, to być może należy wystąpić do Unii Europejskiej. Może oni, czy do Trybunału Unii Europejskiej, może oni to rozstrzygną.
Dziękuję panie Krzysztofie. No, to jest rzeczywiście pytanie bardzo ciekawe, czy przez nasze relacje z Unią, znaczy wielu historyków, czy też prawników podnosi, że przystępując do Unii Europejskiej powinniśmy podjąć kwestię reparacji z Niemcami, no ale wtedy akurat sytuacja była taka, że to my byliśmy pukającymi do drzwi troszeczkę.
No w roku 2004 weszliśmy do Unii Europejskiej 1 maja, kilka miesięcy później pojawiła się ta słynna i dzisiaj słusznie przywoływana jednomyślna rezolucja Sejmu Polskiego, której sygnatariusze głosujący za, między innymi posłowie obecnej opozycji, jednomyślnie przyłączyli się do tego wniosku, który sprowadzał się do zalecenia polskiemu rządowi, ażeby tę sprawę w rozmowach z Niemcami postawił, ale ówczesny rząd Marka Ebelki, wiceminister spraw zagranicznych, był wówczas Włodzimierz Cimoszewicz, obecnie europosłowie z list Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, zdecydowanie odrzucili tę możliwość, uważając, że po prostu zakłóci to w sposób zdecydowany stosunki polsko-niemieckie. Wówczas ta dyskusja miała miejsce po raz pierwszy, później ona została jakby odłożona i dopiero prezes Kaczyński w roku 2017 tę sprawę przypomniał.
Panie profesorze, jak to wygląda w Niemczech? Ma pan kontakty przecież z tym krajem, interesuje się pan sytuacją. Jak tam jest odbierane to, co od tygodnia w Polsce, o czym się od tygodnia głośno mówi? Jak te społeczne reakcje tam przebiegają?
Niemcy jako społeczeństwo są zdecydowanie przeciwko wracaniu do tej sprawy, z wyjątkami oczywiście. To Instytut Zachodni 2 lata temu wydał książkę o niemieckim długu reparacyjnym wobec Europy i Polski zwłaszcza. I on jest zdania, że po prostu niemieckim moralnym obowiązkiem jest powrót do tej kwestii. U nas gościł też na konferencjach organizowanych przez Instytut Zachodni profesor Stefan Leinstedt z Berlina, który reprezentuje podobne stanowisko. Natomiast większość mediów niemieckich, polityków niemieckich, ale zwłaszcza mediów stoi nas, no tutaj reprezentuje zdecydowanie niechętne stanowisko. I tak to miało miejsce już w roku 2017, gdy przetoczyła się ta debata przez niemiecką prasę. Ale ja wspomnę tylko o takim bardzo ciekawym artykule na łamach Die Welt, który napisał Michael Stürmer, autor znany zresztą w Polsce także z przykładu biografii Władimira Putina. On napisał, że to był majstersztyk niemieckiej dyplomacji, że w okresie zjednoczenia Niemiec Helmutowi Kohlowi udało się zamieść tę sprawę pod dywan i nie doszło do wynegocjowania jakiegoś traktatu pokojowego kończącego konsekwencje, który by zamykał wszystkie kwestie związane z drugą wojną światową, i to był ogromny sukces Kohla, więc on podziwiał właśnie to, że Niemcy grają w sposób brutalny,
wtedy,
cyniczny.
Wtedy można było rzeczywiście tak patrząc...
Helmut Kohl bardzo się tego bał. Helmut Kohl bardzo się tego bał. Uważał, że jeżeli ta sprawa się pojawi, to Niemcy będą zmuszone do wypłacenia. On nawet domagał się od rządu jeszcze wówczas PRL-a, żeby te... Nie, już wówczas była rzecz... Trzecia Rzeczpospolita domagał, nawet próbował uzależnić uznanie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej od potwierdzenia tego aktu Bolesława Bieruta, do czego nie doszło. Tylko taką ciekawostkę wspomnę. Helmut Kohl okłamał prezydenta George'a Busha seniora w lutym 1990 podczas swej wizyty u prezydenta Busha w Camp David. I tutaj są dokumenty niemieckie, które poświadczają, że Helmut Kohl powiedział wówczas, że Niemcy wypłaciły ponad 100 miliardów marek w ramach odszkodowań. i że Polska otrzymała z tego wielkie sumy, die große Summen. Tymczasem Polska otrzymała z tych 100 miliardów zaledwie 100 milionów, a więc marek, to był układ o pomocy humanitarnej dla byłych ofiar pseudomedycznych eksperymentów w niemieckich obozach koncentracyjnych, a więc te 100 milionów to rzeczywiście PRL uzyskała. To nie był nawet 1%, tylko to był 1 promil.
Panie Stanisławie, dzień dobry, witamy serdecznie. Krótkie pytanie, bardzo poproszę.
Witam serdecznie, a pytanie będzie skrótowe, tylko bardzo krótkie. Słuchając tej audycji i wypowiedzi, to mi się tak zdaje, że część naukowców, profesorów i polityków w Polsce jest na pensji w Niemczech. Wszystko robimy, żeby podważyć to, o co rząd wystąpił i w własnych szeregach szukamy usprawiedliwienia,
panie
żeby tylko
jeszcze nie wystąpił.
To nie nastąpiło. No, nie, ale już o ile w Niemczech różne głosy, to jest rzecz normalna wśród polityków, wśród profesorów, naukowców i tak dalej, to jest normalne. O tyle w Polsce nie mogę się nadziwić, że na każdej audycji, na każdym kroku znajdują się osoby, które podważają złożenie tego i domaganie się do odszkodowań. No dla mnie to jest niepojęte. Jak można we własnym kraju robić we własne gniazdo, to się po prostu w głowę nie mieści. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, panie
sensowie. Ja się w pełni z tym zdaniem zgadzam. Tutaj uważam, że sprawa powinna być podtrzymywana. W jaki sposób to nastąpi, a reparacje raczej nie, ale to są różne głosy i propozycje nawet ze strony niemieckiej utworzenia jakiejś fundacji nowej, albo na przykład dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Sławomir Dębski na przykład wystąpił z taką koncepcją w TVN24, to się pojawiło bodajże, że Niemcy mogłyby w jakiś sposób wesprzeć polski wysiłek zbrojny we w dobrze pojętym własnym interesie, wzmacniając polskie siły zbrojne, ponieważ Wojsko Polskie chroni także Republikę Federalną Niemiec, a w ten sposób nastąpiłoby właśnie finansowe wsparcie flanki wschodniej Sojuszu Atlantyckiego i w ten sposób nawet zarobiłby niemiecki przemysł zbrojeniowy, dostarczając uzbrojenie polskiej armii, a my byśmy w jakiś sposób nasz budżet zostałby odciążony.
W każdym razie, proszę Państwa, stosunki polsko-niemieckie będą niezwykle ciekawe w najbliższych latach. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję panu, dziękuję
państwu. Za wizytę w dzisiejszym programie.
Ja państwa nie byłem 6 dni już.
Tak, ale to tydzień temu to na gorąco pierwsze komentarze, a dzisiaj także z Państwa udziałem i trochę więcej, tak żebyśmy mogli porozmawiać i wyjaśnić. Profesor Stanisław Żerko, Instytut Zachodni w Poznaniu i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, również Wojciech Chmielewski. Za 3 minuty godzina 13, za chwilę informacje. Zapraszam.
W środku dnia.